Mieć dziecko. Prosta wydawałoby się jej banalna zasada przetrwania gatunku ludzkiego nie jest wcale czymś oczywistym. Są dzieci, których rodzice nie chcą, jest też bardzo wiele kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby zostać mamą i tatą, ale nie mogą. Czy żeby mieć dziecko trzeba być bogatym? Czy bezpłodne pary dostają wystarczające wsparcie, diagnozę i leczenie? O tym dzisiaj Monika Siwek-Waloszewska zaprasza. Tylko ci, którzy to przeżyli, tak naprawdę wiedzą, jak czuje się kobieta i mężczyzna, kiedy nie może spełnić swojego wielkiego pragnienia – zostania rodzicem. O dramacie kilkunastoletniego starania się o dziecko opowiedziała nam przed laty para z naszego regionu. Najpierw nieskuteczne leczenie, potem utrata ciąży, nieudane zabiegi wspomagające zapłodnienie. Oto fragment reportażu Spragnieni.
No i tak trafiliśmy właśnie do dobrego lekarza, do ginekologa, który nam właśnie wytłumaczył i wyniki, przeanalizował wyniki. Także no, mieliśmy te parę lat zmarnowane, bo mogliśmy przez te 3 czy 4 lata mogliśmy coś robić. I lekarz zaproponował od samego początku, z powrotem, te same badania, te same, no i wykazało, że tutaj no u mnie oczywiście jest tam w porządku, że nie ma żadnych tam przeciwwskazań, no ale wyniki Rafała się polepszyły. Brał tabletki i witaminy. No lekarz nam zaproponował różne metody, można to zrobić drogą inseminacyjną. Inseminacja to jest taki zabieg, który właśnie bezpośrednio masz podawane nasienie przez cewnik miałam i strzykawką podawane nasienie. Tak.
Te plemniki, które są, z nich tam wybierał najruchliwsze i najsilniejsze, żeby podać partnerce tam. Rocznie gdzieś tak, ja wiem, koło 6 tysięcy. Z tymi zabiegami tam, co były inseminacje. No ale do tego dochodzi monitoring, te wszystkie USG, także wychodzi około 1000 zł.
Musisz wziąć zastrzyk, żeby być pewnym, że to jajeczko na pewno ci pęknie. Także za ten zastrzyk też trzeba zapłacić. To nie ma, że tam coś jest refundowane, że coś dostaniesz za darmo, nie? Byliśmy zdecydowani już na wszystko, żeby poświęcić wszystko. Ostatnią, można powiedzieć, złotówkę byśmy wydali na to, żeby to miało skutek pozytywny, nie?
Na pewno wiele osób nie stać na takie rzeczy, nie? No, mieliśmy jakiś tam samochód i żeśmy go sprzedali na gorszej, kupiliśmy gorszej jakości, no, żeby czymś tam jeździć. No. Przez mieliśmy te 3 zabiegi inseminacji. I ona się nie udawała w sposób naturalny, że ona zaszła w ciąży.
Zmiana pracy. Dużo też wpłynęła właśnie na to, z bardziej takiej fizycznej na taką psychiczną, spokojniejszą pracę, nie? No na pewno też miało wpływ, że Rafał brał leki, że dbał o siebie, że tam, wiesz, nie miał jakichś tam, wiesz, stresujących takich sytuacji życiowych.
No i szybko nasze marzenia prysły. Bo jednak w 7 tygodniu ciąży Renata poroniła i wszystko jak gdyby legło w gruzach. Nie było już radości, tylko było załamanie, smutek.
Tylko zadałam jedno pytanie lekarzowi, dlaczego nie ratuje, nie? Dlaczego nie w żaden sposób nie on powiedział mi, że się nie ratuje takich ciąż i tylko tyle. Dopiero podeszła pani doktor, która widziała, że nie miałam siły się podnieść, podała rękę, później przyszła do, zawołała mnie do swojego gabinetu i ona dopiero mi wytłumaczyła, nie? Właśnie kobieta. Może widziała to moje cierpienie, nie wiem. Ten, kto tego nie przeżył, po prostu nie wie, nie? Tym bardziej, że po takich staraniach długich. Czasami sobie, wiesz, zadawałam takie pytania. Czy to była córka, czy to był syn? Teraz już mówię, jesteśmy skłonni na metody in vitro.
Tak. Także do 15 tysięcy może być cały koszt tego. Może się zapożyczymy. Żeby nam się udało.
Jeżeli by lekarz zalecił, że może pani przyjąć 3, no to bym przyjęła 3. Może zostać jedno, a może nie zostać też ani jeden. Jeżeli będą trojaczki, to będą.
Ja wolę myśleć właśnie o tym, że będzie.
Trzeba wierzyć, nie? Bo to jest, mówię, najważniejsze.
Mam taką nadzieję, że będzie. Wierzę w to.
Na pewno mocniej się kochamy niż na początku małżeństwa, nie? Mamy siebie, mamy naszą miłość.
Ponad 3000 dzieci urodziło się w Polsce dzięki dofinansowaniu zabiegów in vitro. Nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wygaszaniu tego programu. W klinikach, gdzie wykonywane są refundowane zabiegi, trwa wyścig z czasem. Ostatnie pary będą mogły skorzystać z państwowego wsparcia w czerwcu. Program in vitro ma być zastąpiony przez program zdrowia prokreacyjnego. Powstaną też stosowne ośrodki, mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Uważa on, że in vitro nie powinno być jedyną metodą dla par, które nie mogą mieć dzieci. Dlatego ministerstwo pracuje nad szeregiem przedsięwzięć prokreacyjnych, od promocji zdrowia poprzez profilaktykę, aż po leczenie niepłodności. Minister zapowiedział, że w tym roku ma powstać pierwszy ośrodek zajmujący się tak zwanym zdrowiem prokreacyjnym przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tylko w bazie Centrum Medycznego Macierzyństwo w Krakowie biorącej udział w rządowym programie zarejestrowanych jest 1400 pacjentów. Część z nich może nie zdążyć do końca programu z przeprowadzeniem zabiegu, przyznaje Wojciech Kolawa, dyrektor medyczny kliniki. W Bydgoszczy kliniki, gdzie wykonuje się in vitro refundowane przez państwo, są dwie. Na refundację procedury poprzedni rząd przeznaczył do 2019 roku ponad 300 milionów złotych. W grudniu poprzedniego roku ponad 17 tysięcy par było w trakcie leczenia metodą in vitro. Eksperci nie krytykują decyzji ministra zdrowia o zaprzestaniu finansowania procedury in vitro. Podkreślają, że przeznaczanie środków publicznych na pozaustrojowe zapłodnienie metodą in vitro musi być uzależnione od możliwości finansowych w danym momencie. Platforma Obywatelska zaprotestowała przeciwko likwidacji programu leczenia niepłodności metodą in vitro. PiS odpowiadał, że państwa nie stać na finansowanie tego projektu. To przerwanie programu, który przynosi doskonałe efekty leczenia niepłodności, grzmiał w Sejmie były minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz. Minister Konstanty Radziwiłł deklarował, że osoby, które są w trakcie leczenia metodą in vitro, będą mogły je kontynuować. Były wiceminister zdrowia krytycznie odniósł się do zapowiedzi obecnego szefa resortu odnośnie metody in vitro. Sławomir Neumann powiedział, że jest to sprawa ideologiczna. Polityk wyjaśnił, że rząd Platformy zostawił program, w którym pozaustrojowe zapłodnienie było metodą ostateczną, gdy wszystkie inne sposoby zawiodły. Ośrodki in vitro muszą mieć udokumentowane, że pary, które dotąd zostały dopuszczone, były leczone na niepłodność innymi metodami, powiedział Neumann. Zabieg in vitro to około 10 tysięcy złotych. Nie licząc innego leczenia towarzyszącego. Dla wielu ludzi chcących zostać rodzicami to bariera nie do pokonania. Czy ktoś będzie dalej pomagał tym ludziom? Czy ciężar finansowania sztucznego zapłodnienia spadnie na samorządy? W kilku miastach już tak jest. Między innymi w Częstochowie, gdzie zabiegi in vitro są refundowane od 4 lat. W Toruniu na razie nie ma takiej dyskusji. Bydgoszcz się zastanawia, mówi Anna Frydrych Strzelczyk z bydgoskiego ratusza.
Kwestia finansowania to kwestia ułożenia budżetu, a uchwalaniem budżetu zajmują się radni, więc de facto oni ostatecznie podejmą decyzję. Natomiast faktem jest, że w urzędzie przyglądamy się na zlecenie pana prezydenta podobnym rozwiązaniom zastosowanym już przez inne samorządy.
Partie opozycyjne proponują i zbierają podpisy. Działacze partii Razem złożyli w stołecznym ratuszu ponad 18 tysięcy podpisów pod projektem samorządowego programu dofinansowania zabiegów in vitro dla mieszkańców Warszawy. Miałoby skorzystać z niego rocznie około 1200 par i miałby on kosztować 7 milionów złotych. Władze miasta analizują temat. W Bydgoszczy pojawiły się dwa pomysły na wsparcie finansowania in vitro z budżetu miasta. Autorem pierwszego pomysłu jest część bydgoskich radnych, pod drugim podpisuje się Partia Nowoczesna. W kwestii finansowania samorządowego programu leczenia niepłodności ważny jest każdy pomysł. Ireneusz Nitkiewicz, bydgoski radny z klubu Lewica Razem, uważa, że są duże szanse, by taki program zaczął w Bydgoszczy działać w drugiej połowie 2016 roku. Swój samorządowy program ma również bydgoskie koło Nowoczesne, której projekt w sprawie in vitro przedstawił 9 kwietnia poseł Michał Stasiński. Jego zdaniem pieniądze w wysokości około 1 000 000 zł na finansowanie programu leczenia niepłodności przez miasto powinny pochodzić z puli przeznaczonej na promocję.
Około 2% ze wszystkich par, które mają problemy z posiadaniem dzieci, kwalifikuje się do tego programu. Daje to nam liczbę 240 par w skali roku. Przewidujemy dofinansowanie kwotą 5 000 zł dla każdej pary. Resztę kosztów para ponosi samodzielnie, plus refinansowanie ze strony państwa leków niezbędnych do rozpoczęcia tej procedury.
Autorem propozycji Nowoczesnej jest profesor Wiesław Szymański z Kolegium Medicum UMK.
W Polsce jest 1 200 000, a 80 do 100 milionów na świecie. To jest ilość par niepłodnych bardzo duża. W Stanach Zjednoczonych określają na 10 do 20%. Wielka Brytania ma stosunkowo sporo, bo 18%. Myśmy kiedyś robili badania w naszym województwie kujawsko-pomorskim, a przedtem 4 województw, bo Pilskie należało do naszego jakby regionu bydgoskiego. I wyszło, że badania, które były przeprowadzone na początku lat 80., 14% w naszym regionie. To jest stosunkowo duży procent.
Członkowie Nowoczesnej zaczęli zbierać 1000 podpisów pod projektem uchwały obywatelskiej dotyczącej finansowania in vitro z pieniędzy miasta. Głos zabrały też członkinie nieformalnej grupy inicjatywnej, które zorganizowały demonstrację przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Anna Wróblewska popiera starania Nowoczesnej.
Uważam natomiast, że finansowanie procedury z in vitro z budżetu miast powinno mieć taki pomocniczy charakter w stosunku do rządowego programu leczenia niepłodności, z którego pochodziłaby zasadnicza część środków na ten cel. Obawiam się, że jeśli przerzucimy ten ciężar na poszczególne miasta, no to władze państwa mogą nieco ociągać się z przywróceniem finansowania procedury in vitro z budżetu państwa.
In vitro, zapłodnienie, rozrodczość to tematy poruszane podczas zorganizowanej w Bydgoszczy konferencji pod hasłem Początek życia ludzkiego, bioetyczne wyzwania i zagrożenia. W Kolegium Medicum UMK można było usłyszeć wykłady lekarzy specjalistów, a także etyków i duchownych. Jak zapewniał profesor Władysław Sienkiewicz, przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Komisji Lekarskiej, spotkanie było adresowane głównie do ludzi młodych.
To są problemy ludzi młodych. Kwestia początku życia, kwestia rozrodczości, zapłodnienia in vitro, naprotechnologii, kwestie prawne z tym związane, kwestie etyczne z tym związane, problemy dotyczące medycyny prenatalnej, przedimplantacyjnej. To wszystko ma swoje przełożenie praktyczne na dzień codzienny życia ludzi młodych.
Na konferencję licznie przybyli studenci nauk medycznych, doceniający potrzebę tego typu debaty.
Jestem studentką pielęgniarstwa. To są tematy ciężkie, ale w Polsce jest to temat właśnie dosyć emocjonalny i kontrowersyjny. Dlatego fajnie jest poruszyć ten temat między innymi, żeby wyrobić każdemu opinię, żeby sam zaczął decydować o moralności swoich decyzji.
Podczas seminarium w Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano o różnych aspektach stosowania procedury in vitro. Zdaniem profesor Anny Goc, kierownika Zakładu Genetyki UMK w Toruniu, z tą metodą wiążą się różne niewiadome.
Zaczęłam od tego, żeby ułożyć własną listę wątpliwości okiem biologa, nie okiem człowieka wierzącego, nie okiem ekonomisty, socjologa, okiem biologa. To na pewno nie jest 100% bezpieczna procedura, no ale żadna ingerencja lekarza nie jest 100% bezpieczna, przy czym te komplikacje mogą być już zarówno dla potencjalnej mamy, jak i dla dziecka, które jest w tej ciąży in vitro. Jakie są długoterminowe skutki? Przypomnijmy sobie, że najstarsza osoba tak poczęta nie ma jeszcze 40 skończonych lat. A ja chciałabym wiedzieć, jak to wpłynie na długość jej życia, na zdrowie jej i innych osób poczętych w ten sposób. Wiem z innych badań, nie dotyczących in vitro, że to, czemu podlega matka w czasie ciąży, wpływa na właśnie długość życia, na prawdopodobieństwo zachorowania na pewne choroby tego dziecka, z którym mama jest w ciąży. I te zmiany mogą się utrzymywać do końca życia tych osób. Co więcej, pewne zmiany to nie są mutacje, to nie są zmiany w DNA, ale również dziedziczone. One mogą się utrzymywać również u wnuków tych osób.
Ugrupowania i organizacje prawicowe stawiają na naprotechnologię, metodzie diagnozowania i obserwowania płodności kobiety. W publicznej dyskusji pojawiło się wiele krytycznych głosów wobec in vitro, łącznie ze skrajnymi odnoszącymi się do uprzedmiotowienia pożywienia niewykorzystanych zarodków. Naprotechnologia i leczenie metodą in vitro są niepotrzebnie przeciwstawiane sobie, mówi pierwszy androlog w regionie i ginekolog z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Roman Kocbach.
Pan zresztą kiedyś o tym mówił, że pan jest wierzący, ale według pana to nie jest zbrodnicza.
Wierzący, praktykujący, ale to nie jest wkraczanie w boskie żadne prawo. Myślę, że jest to prawo nasze naturalne.
A obawy dotyczące ginięcia gdzieś zarodków mrożonych?
Jest to problem. Jest to problem, to znaczy ginięcia. Problem, co zrobić z zarodkami, które nie zostały wprowadzone do jamy macicy. Zamraża się w tym płynnym azocie, ale co w przyszłości? No część z nich jest używana do zapłodnienia pozaustrojowego. Szukamy przyczyny. Naprotechnologia, unasienianie, czy domaciczne, czy in vitro, czy mikromanipulacje, one służą temu, żeby była ciąża, żeby kobieta została matką, a mężczyzna ojcem. One się ani nie wykluczają, one się raczej uzupełniają.
A w Polsce jest dyskusja, w której stawia się na szalach, prawda? Albo, albo i przeciwstawia się jedno drugiemu, na protechnologię in vitro, bo argumentem jest na przykład to krytyków, lekarzy krytykujących na protechnologię, którą popiera Kościół, że na protechnologię to są tylko badania i kontrolowanie płodności u kobiety, tak? A czy nie jest tak samo, czy te same badania nie są wykonywane przed in vitro i w każdym innym momencie w przypadku bezdzietności pary?
Oczywiście. Przeciwstawianie na protechnologii zapłodnieniu pozaustrojowemu niczemu nie służy i to robią osoby, które nie mają chyba, delikatnie mówiąc, zielonego pojęcia. Na protechnologię w zasadzie stosuje każdy lekarz ginekolog, który diagnozuje pacjentkę, która nie może zajść w ciążę.
A więc czy na pewno, czy naprotechnologia jest jakimś bardziej szczegółowym badaniem, bo tam się bierze na przykład pod uwagę dietę, czy ginekolog bierze pod uwagę dietę kobiety,
no
czy alergię? Się.
Oczywiście, czy... że tak, oczywiście, że tak, ale panie redaktor, dieta, czy będziemy więcej jakichś suplementów, czy odżywiali się mniej tłuszczy, tak?
A czy jakieś intolerancje...
Czy, innych, czy to ma wpływać na płodność?
No ja
no,
tego
bez
nie
przesady.
Wiem. Na przykład nietolerancja jakichś pokarmów ma również wpływ na możliwość zajście w ciąży, tak?
Pani redaktor, tutaj musimy mówić o jednym, czy musimy włączyć w to jeszcze jeden z problemów współczesnej cywilizacji, jakim jest otyłość. 60% społeczeństwa ma nadwagę. 40% jest otyła. A przecież my produkujemy hormony, a hormony te płciowe, zarówno męskie, jak i żeńskie, bo i kobieta, i mężczyzna te same hormony produkują, tylko ilościowo różnica jest między nami. Pochodzą z cholesterolu. Są to hormony pochodzące z tłuszczu. Są to hormony sterydowe. I my produkujemy ich tyle, w jakim wieku jesteśmy, a nie w zależności od naszej wagi. I one u osób otyłych gubią się w tkance tłuszczowej, a więc nie docierają tam, gdzie jest ich cytoplazmatyczny receptor, który ma odbierać dla prawidłowej czynności jąder na przykład i prawidłowej czynności jajników. Kobieta, która jest otyła, która zgłasza się do lekarza, najczęściej ma zaburzenia miesiączkowania, mężczyzna ma takie czy inne problemy z nasieniem i my jednym z podstawowych leków, które u kobiet mających nieregularne miesiączki, a są otyły, to stosujemy lek, który jest, pacjentka przychodzi, przecież to jest lek, który się w cukrzycy stosuje. Tak, bo on regulując przemianę węglowodanową w ustroju daje uregulowanie krwawienia miesięcznego.
Każdy lekarz bierze pod uwagę wszystkie aspekty i całościowo traktuje osobę, że różne elementy i czynniki mogą właśnie wpływać na to, że nie może mieć dziecka, zarówno ona, jak i on?
Oczywiście. Lekarz dobry na pewno będzie tak postępował.
Powinien.
Tylko in vitro, jedynie naprotechnologia, a może obie metody powinny być finansowane przez samorząd województwa. Z posłanką Nowoczesnej Joanną Szering-Wielgus i Wojciechem Kowalskim z Obywatelskiego Ruchu Promocji Naprotechnologii rozmawiał Michał Słobodzian.
Pani poseł, dlaczego akurat samorząd województwa powinien dofinansowywać program in vitro, bo taki jest postulat?
Zależy nam na tym, żeby najpierw rozpocząć dyskusję, nic nie nakazywać. Chcemy rozmawiać z wszystkimi, łącznie z ekspertami. To już jest sukces. Dlaczego? Dlatego, że niepłodność jest chorobą. a każdy z nas chce posiadać dzieci.
Ale pierwsza odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, bo są takie, my tego robić nie możemy z poziomu samorządu wojewódzkiego, nie pozwala na to prawo, a państwo apelują do samorządu wojewódzkiego.
Prawo na to pozwala, jest to już praktykowane w Częstochowie od 2012 roku, zostało przedłużone przez Radę Miasta.
Ale pani mówi o samorządzie
Radę
gminnym, a apelują państwo do samorządu województwa. Nie, Urząd
apelujemy...
Marszałkowski mówi, to są zupełnie dwa różne samorządy.
Będziemy rozmawiać z wszystkimi, z samorządem wojewódzkim, z burmistrzami i z prezydentami. Program rządowy kończy się w tym roku i trzeba wymyślić, co dalej z tym robić, aby inni, którzy mają problem z posiadaniem dzieci, też mogli je mieć.
Teraz Toruń i Wojciech Kowalski. Obywatelski Ruch Promocji Naprotechnologii apeluje do władz samorządowych, także województwa, o utworzenie programu faktycznego leczenia niepłodności. Państwo chcą, żeby naprotechnologia była finansowana z budżetu regionu?
Również z budżetu regionu. Natomiast musimy zacząć, jeżeli rozmawiamy o programie faktycznego leczenia niepłodności, to musimy jakby sprawy całe poustawiać od początku w podstawach. Musimy zacząć od tego, czym jest leczenie i określić, czy dana metoda jest leczeniem, czy tylko jest swego rodzaju protezą, czy spełnieniem...
Nie jest leczeniem, a naprotechnologia jest, jeśli dobrze rozumiem.
Tak, i tu musimy zacząć od tej podstawy. Natomiast in vitro jest na pewno takim przykładem, gdzie medycyna poszła troszeczkę w złym kierunku. To znaczy spełnia właściwie podstawowe potrzeby człowieka, natomiast nie jest metodą leczenia.
W pana ocenie in vitro nie powinno być finansowane z budżetu. A naprotechnologia tak?
Tego nie mówię, ponieważ po pierwsze się już cieszę, że ten temat rzeczywiście dotyczący wspierania polskich rodzin, to, że o tym rozmawiamy, to już jest bardzo dobra rzecz.
Obie metody powinny być finansowane albo z budżetu samorządów, albo z budżetu państwa?
Metoda, która nie leczy, nie powinna być przynajmniej dzisiaj finansowana. Mamy inne potrzeby. Właśnie leczenie to jest to, co powinno być finansowane.
Nie mamy teraz czasu, żeby opowiadać o naprotechnologii, ale tak. To jest metoda długotrwała, szereg badań, natomiast czy in vitro nie jest alternatywą dla osób, które, i naprotechnologia nie jest dla wszystkich.
Naprotechnologia w tym sensie, że ja jako inicjator Obywatelskiego Ruchu Promocji Naprotechnologii, my kierujemy swój apel właściwie do wszystkich osób, które chcą leczenia i które chcą leczyć niepłodność.
Dobrze, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, obie metody powinny być finansowane w pani ocenie?
No właśnie chciałam powiedzieć, że w Częstochowie właśnie tak zrobili, że po tych kilku latach są teraz wspomagane obydwie metody. Obydwie metody, trzeba przypomnieć, istnieją 30 lat. Natomiast metoda naprotechnologii nie jest tak popularna. Przez 30 lat istnienia naprotechnologii przyszło na świat dzięki tej metodzie tylko 6 tysięcy dzieci. Natomiast jeżeli mówimy o in vitro, to tych dzieci na świecie przyszło 1,5 miliona, a w Polsce w momencie, kiedy powstał ten program, urodziło się 30 tysięcy dzieci. I obydwie metody są metodami leczenia niepłodności.
Lekarze mają wątpliwości, czy leczenia na przykład, bo w wyniku na przykład ciąży uzyskanej z in vitro można coś wyleczyć, tak? To nie jest wprost metoda leczenia. I to tak mówią specjaliści, ale zostawmy to.
Ja wiem, ale myślę, że my jesteśmy zgodni co do tego, że w zasadzie mówi o tym deklaracja praw człowieka, że prawo posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka i my powinniśmy zrobić wszystko, aby każdy miał możliwość do tego, żeby zbudować rodzinę i mieć dziecko i po prostu powinniśmy to ułatwiać. I mamy czas na to, żeby rozmawiać i wypracować wspólne stanowisko i zachęcam wszystkich do rozmowy na ten temat. Chciałabym rozmawiać z ekspertami, chciałabym zaprosić rodziny, których dzieci urodziły się dzięki metodzie in vitro. Chciałabym zaprosić rodziny, których dzieci urodziły się metodą naprotechnologii. Musimy zacząć o tym rozmawiać. Mamy problem z tym, że nie rodzi się dużo dzieci i trzeba pomóc tym rodzinom po prostu, tak zwyczajnie i po ludzku.
Czyli będzie pani namawiać osoby, które walczą o finansowanie naprotechnologii, byście mówili jednym głosem i wspólnie?
Będę chciała, tak.
I Wojciech Kowalski.
No stoimy jednak po dwóch różnych stronach. Ja zapraszam do leczenia osoby, które widzą sens w in vitro. Natomiast jest kilka aspektów bardzo ważnych, które nas dzielą. My, zwolennicy naprotechnologii, jesteśmy takimi rzecznikami też dzieci nienarodzonych, a którym nie dano, odebrano właściwie szansę na narodzenie. Dwa lata pracy, realizowania programu rządowego. To jest 20 tysięcy par ponad. Urodziło się w tym czasie 2300 dzieci. Na program wydano 260 milionów. 45 tysięcy 800 zarodków, można powiedzieć, ja to brzydko powiem, ale wyprodukowano. Zresztą praktycznie nie wiadomo, co się dzieje. My chcemy przekonać. Sądzę, że panią poseł przekonamy do tego, że...
Żeby finansować naprotechnologię.
Jest metodą, natomiast jesteśmy... na jedną rzecz też musimy zwrócić uwagę, że in vitro... O in vitro wiedzą wszystkie, właściwie wszyscy ludzie w Polsce. Natomiast o naprotechnologii nikt.
Ta to też tak nie do końca, bo ludzie wiedzą.
Bardzo
nie,
mało
nie,
ludzi.
Wojciechu,
ludzie bardzo,
wiedzą.
No ja tak troszeczkę,
tylko teraz pojawia tak? się taka idea, jeśli dobrze rozumiem panią posłankę, byście... razem walczyli o to, żeby obie metody były finansowane. To jest możliwe z pana strony?
Z mojej strony nie będę zabiegał o taki cel.
Na pewno będę optowała do tego, żeby wszystkie środowiska się spotkały, i przeciwników, i zwolenników, i spróbujemy razem wypracować wspólne stanowisko dla dobra tych rodzin, które nie mogą posiadać dzieci naturalną metodą.
Dzisiejszy świat skazuje nas na niepłodność, mówi profesor Roman Kocbach.
No niestety, ale jest to negatywny wynik rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Ogromna ilość czynników szkodliwych, które wpływają na nasze komórki macierzyste, a szczególnie komórki męskie, a więc na plemniki, których dojrzewanie trwa 74 dni. Przypominam, to jest 3 miesiące pełne. Przez te wszystkie dni, wszystkie czynniki szkodliwe, niestety na poszczególne fazy przemiany.
Czyli to, co jest w powietrzu,
działają.
To, co jemy, że się stresujemy,
oczywiście,
tak? Wszystko
oczywiście,
razem działa.
Wszystko razem. Wydaje się paradoksalnie, jest na świecie ponad 7 miliardów. Problem dotyczy głównie naszej cywilizacji europejskiej i krajów wysoko uprzemysłowionych, tworzywa sztuczne, tak zwane fitoestrogeny, związki, które mają działanie tak jak hormony kobiece, co prawda słabe, no ale przez długotrwałe działanie działają negatywnie na rozwój plemników. Czynniki szkodliwe w postaci pestycydów, w postaci pracy, która powoduje, że mężczyźni narażeni są na negatywny wpływ przegrzewania jąder. To wszystko spowodowało, że już ten taki połowiczy podział, że połowa przyczyny jest po stronie żeńskiej, połowa po stronie męskiej, przyczyn braku potomstwa zdecydowanie w stronę męską się przesunęło.
Dzisiaj możemy mówić właściwie o takiej parze, której udaje się od razu, za pierwszym razem, jako o szczęściarzach, bo to są dramatyczne dane. To jest dzisiaj aktualne, że 1/3 ciąż kończy się poronieniami.
W naturalny sposób około połowa, około 50% ciąż, czyli zapłodnionych komórek jajowych, jest przez organizm kobiety usuwana. Jest to spowodowane faktem, że nasz organizm broni się przed różnymi rodzajami mutacji, uszkodzeń genetycznych. Kobieta nawet nie wie, tydzień, dwa tygodnie przesunie jej się krwawienie miesięczne, że ona miała zapłodnioną komórkę jajową, którą jej organizm usunął.
Aczkolwiek dzisiaj coraz częściej wie i połowa kobiet, które zachodzą w ciążę, przeżywa ten dramat, to cierpienie utraty dziecka.
Tak, no utraty ciąży. Jest to rzeczywiście dramat wtedy, kiedy kobieta czeka na tą ciążę, czeka na to dziecko.
Jeżeli jest para mieszkańcy naszego regionu, którzy starają się już od lat, tak, i nie mogą w ogóle na przykład zajść w ciążę, czy tracą te ciąże, na co oni mogą liczyć i co oni mogą zrobić, żeby po pierwsze zdiagnozować swój problem i no, go wyleczyć, czyli doprowadzić do tego, by to dziecko się urodziło?
Oczywiście podstawą jest diagnostyka. Lekarze, ginekolodzy, wszyscy położnicy są specjalistycznie przygotowani do tego, że jak przyjdzie pacjentka, która ma problemy z zajściem w ciążę, a w tej chwili już przyjmuje się rok czasu, w danym związku, jeżeli przez rok czasu nie ma ciąży, a około 90% kobiet zachodzi w ciągu roku w ciążę, powinno się już szukać przyczyn. My przecież jesteśmy na szarym końcu w świecie pod względem dzietności. Polki mają w Polsce 1,22% dzietności, a więc nie mamy właściwie odnowy, takie jakby było pokoleniowej, bo do tego potrzeba minimum dwoje dzieci w tej rodzinie lub w związku. Kobiety później chcą zajść w ciążę, chcą się usamodzielnić, chcą skończyć studia, chcą być niezależne od mężczyzny. Kobieta już po 28 roku życia ma mniejszą zdolność do zajścia w ciążę.
Mówi pan, że większość w tej chwili przyczyn leży po stronie mężczyzn. Czy to się bada? Czy para badana jest jako para, jeżeli
tak,
przychodzi
oczywiście,
z problemem?
Oczywiście. Powinno się, to znaczy zasadą jest, że mężczyznę się pierwszego bada, ale do lekarza powinna zgłosić się para. Ocena zdolności kobiety do zajścia w ciąży to jest ocena jej jajeczkowania, owulacji, ultrasonograficzna i drożność kanału rodnego. Natomiast u mężczyzny oczywiście badanie nasienia, z tym, że przynajmniej dwa razy powinno być. No i badania andrologiczne. Nie może być tak, jak często jest, że kobieta dzwoni, wie pan, ale mąż pracuje, w tej chwili wyjechał tamtego, ja mam jego badanie nasienia, czy ja mogę się zgłosić? Nie. Mężczyzna musi być zbadany andrologicznie przez lekarza.
Czy nie brakuje andrologów w naszym
andrologów
regionie?
Andrologów jest, kilkunastu jest andrologów, którzy należą do naszego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, dwa lata temu w Bydgoszczy.
To jest liczba osób dla wszystkich?
Ja myślę, że tak. Ja myślę,
a czy ginekolodzy pamiętają o tym, że jeśli przychodzi kobieta sama, to żeby jednak powiedzieć, że mąż czy narzeczony powinien iść
oczywiście,
do androloga?
Oczywiście, to jest podstawa. Byłem pierwszym andrologiem w regionie. 40 ponad lat temu otwierałem poradnię andrologiczną. Obowiązywały normy, gdzie ilość plemników w 1 ml centymetrze sześciennym 60 milionów. Dzisiaj 15 milionów przyjęto. Ruchliwość ich powinna sięgać około 80%. Nie dzielono wtedy na ruch prostolinijny postępowy, nieprostolinijny postępowy, tylko po prostu ruch. 80%, a dzisiaj ile? 30%, razem 50%. Prawidłowo zbudowanych plemników, czyli morfologia, musi dotyczyć 4%, tylko 4%.
Dzisiaj mówi się, że jedynym ratunkiem będą samorządy. Czy pan uważa, że to samorządy powinny przejąć to dofinansowanie?
To są ogromne koszty. To nie jest tak. Skąd te samorządy mają wziąć pieniądze? Unasienianie domaciczne, nasienie męża czy dawcy, to gdzieś około, powiedzmy, od 800 do 1500 zł.
Do tego vitro, leki przecież.
Do leki, liczyć. Tak. I już in vitro takie sensu stricte. To jest od 5 do 8 tysięcy, ale mikromanipulacja, to co w telewizji oglądamy, że jest ta komórka jajowa i się ten materiał genetyczny, bo odcina się witki i tylko główkę się przez osłonkę przejrzystą wprowadza do komórki jajowej, to już jest rzędu 15-20 tysięcy złotych. To są niestety duże sumy.
No nieosiągalne sumy dla
tak,
większości ludzi,
tak,
czyli
oczywiście.
To wygląda tak, że dzieci są dla bogatych.
Mój Boże. Miejmy nadzieję, że, no mówię, wszystkie kraje Europy widzą ten problem u siebie i wprowadzają różnego rodzaju programy, które mają pomóc. No nasz program, nie wiem jak to będzie z tym in vitro, czy to rzeczywiście zostanie program zamknięty, czy jednak jakaś forma pomocy będzie, bo to 500+ program dla pomocy dla rodzin już wielodzietnych, to stymuluje ewentualnie wielodzietność, jak już jest ktoś płodny. Ale jak ktoś ma problem z tym, żeby ta ciąża była...
Żeby w ogóle mieć pierwsze dziecko,
no właśnie,
prawda?
No.
To potrzebuje zdecydowanie
niestety,
więcej
niestety.
Środków.
Niestety, ja to widzę przecież w gabinecie, prowadzę gabinet, zajmuję się niepłodnością od wielu lat. Ta granica finansowa jest istotna.
I rezygnują wtedy, bo nie mają innego wyjścia po prostu.
No niestety. No czasami tak jest, że mówi się, przecież kilkadziesiąt tysięcy dzieci jest bez rodziców o adopcji, no ale tak jak to się obserwuje, to jednak to, co jest ze mnie, to jest ze mnie. No mimo wszystko, chociaż dzieci adoptowane, znam rodziny szczęśliwe, którym w końcu pozostała tylko droga adopcji, no ale mimo wszystko to jest trochę inna sfera.
To jednak państwo powinno dawać te pieniądze po prostu.
Myślę, że tak, że państwo powinno wspomagać te pary, które nie mają możliwości ciąży, możliwości tego, że będą ojcem czy matką z powodów chociażby finansowych.
Natomiast powinni sami chyba pacjenci, którzy mają problem z zajściem w ciążę, domagać się od lekarzy, prawda, żeby zapytali ich o wszystko i sprawdzili wszystkie ewentualne przyczyny tej bezdzietności.
Tak, mówiliśmy o zagrożeniu cywilizacyjnym.
warzywa sztuczne. Coś zmienić
przecież
w naszym
pani
życiu,
ma pani
zmienić.
Ma swoją ładną bluzeczkę, ten dywan, ja mam koszulę, inne to są tworzywa sztuczne, butelki, z których pijemy. Nie powinny absolutnie na słońcu być wystawiane. Jest szereg związków tych utwardzających tworzywa sztuczne.
Czyli to samo
są to, wtalane,
że się ubieramy już.
To są one zabijają
przecież płodność.
No tak, oczywiście, no ale my nie zmienimy, no to jest rozwój cywilizacji i my tego nie zmienimy. Fale elektromagnetyczne, my teraz siedząc, rozmawiając, jesteśmy w polu elektromagnetycznym.
No to co możemy zmienić?
Telewizja, komórka, mężczyzna nie powinien komórki nosić w kieszeni, w spodniach, a na klatce
i trzymać gruciowej. Laptopa na kolanach.
Na kolanach, oczywiście, że nie. Wiele tysięcy kilometrów przejechanych, gdzie jądra są wciskane przecież w czasie jazdy przez kierowców tirów, taksówkarze, wojskowi, którzy pracują w polu elektromagnetycznym, przecież stacje nadawczo-odbiorcze. Telewizję powinniśmy oglądać przynajmniej te 3 metry od ekranu. To są czynniki, które działają niestety negatywnie i my nie zmienimy tego.
I będzie wizja jak z seksmisji, ale oczywiście z udziałem obu płci, tak? Że wszyscy będziemy prawie musieli się sztucznie po prostu zapładniać, tak?
A, żeby pani doktor wiedziała, że ci tacy futuryści mówią, że za kilka pokoleń być może, że będzie tak, że będzie tylko in vitro. Będzie jedyny sposób uzyskania potomstwa.
Para bohaterów reportażu, którego fragmenty słyszeliśmy, po wielu latach starań o własne biologiczne dziecko adoptowała syna. To sposób na spełnienie marzeń o rodzicielstwie, jednak nie dla wszystkich. Trzeba do tej decyzji dojrzeć i odpowiednio się przygotować. Mówiła podczas spotkania w klubie reportażu Polskiego Radia PIK psycholog Grażyna Trępała z Bydgoskiego Ośrodka Adopcyjnego.
Nie jest to tak, że ktoś przychodzi, ma życzenie zostania rodzicem i my to życzenie spełniamy. To nie jest koncert życzeń, to nie jest jakiś sklep, do którego się wchodzi i można sobie coś wybrać. Powierzamy na całe życie czyjeś skrzywdzone życie, bo ono jest odrzucone. To ja chcę wiedzieć, że ci dorośli ludzie dojrzeli do tej decyzji, mają warunki na to, żeby to dziecko wychować, wyuczyć, wykształcić, żeby je pokochać, zaakceptować takim, jakim ono jest i żeby całe środowisko to dziecko zaadoptowało. Pomagamy im jako psychologowie, żeby oni ocenili, czy oni tego naprawdę chcą, jaka jest motywacja, bo jeżeli motywacją jest to, że chcę mieć dziecko, bo mój związek się rozwala, to nie jest dobra motywacja. Rodziców biologicznych nie uczy się rodzicielstwa.
Niestety nie.
No, niestety nie. Natomiast tutaj oni muszą poznać pewne mechanizmy psychologiczne, które mogą się ujawnić, pewne zaburzenia. Pamiętajcie, że nasze dzieci, które są adoptowane, one mają zerwaną więź. W momencie, kiedy jest pełne przysposobienie, to w sensie prawnym ta rodzina nie różni się niczym od każdej innej rodziny. I nie ma takiej możliwości, że ja idę do sądu i mówię, to dziecko adoptowałem i chcę oddać. Tak? Szukamy najlepszej rodziny dla dziecka, a nie najlepszego dziecka dla rodziny.
Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego będzie ubywać szybciej niż przewiduje to średnia krajowa. Na spadek liczby ludności wpływa drastycznie malejąca liczba urodzeń, w dużo mniejszym stopniu migracji ludności. Do 2050 roku w kujawsko-pomorskim przewiduje się 14% spadek liczby ludności, podczas gdy prognoza dla kraju to spadek 8%. Oznacza to, że liczba ludności spadnie w województwie z ponad 2 milionów do 1 800 tysięcy. W prognozach na 2050 rok poinformowała dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Violetta Zwara.
Tak, znikamy. Obecnie na przykład w kraju mamy 38 milionów osób. Prognozowana liczba ludności w 2050 roku to nieco ponad 35 milionów.
Rząd mówi o tym, by rodziło się więcej dzieci. Teraz, dla przykładu, w Bydgoszczy 1/3 mieszkańców to osoby powyżej 60 roku życia. Brak finansowania różnych sposobów leczenia niepłodności może nas skazać na niespełnienie, cierpienie i po prostu wyludnianie. A na to chyba nikt nie powinien i nie chce sobie pozwolić. Monika Siwak-Waloszewska, do usłyszenia.
Posłuchaj tej audycji w internecie radiopik.pl.
Zakładka audycje. Publicystyka.